Kiedyś po latach, gdy ścichną te fale, które nas w wirów porwały od męty, kiedy opadnie huragan krwi wzdęty i łzy obeschną i zamilkną już żale, ze czcią ujmiecie pogięte pałasze i zawiesicie na ścianach wysoko i łzą serdeczną zabłyśnie wam oko, gdy wam powiadać będą dzieje nasze. I będzie pełen znów każdy zakątek polskich relikwii i polskich pamiątek. I znowu ogniem zapłoną wam lice w te narodowe, żałosne rocznice. I w niebo pieśni popłynie orędzie kiedyś po latach, gdy nas tu nie będzie. Naród, który nie szanuje swojej przeszłości, nie zasługuje na przyszłość. W tak ostrych słowach Józef Piłsudski podkreślał wagę pamięci historii i tożsamości narodowej. Literatura, poezja są w sposób naturalny najodpowiedniejszymi nośnikami tych wartości. Dlatego w Święto Niepodległości sięgnijmy do utrwalonych w ten sposób wspomnień i przesłań dla potomnych, w których pamięć w swym wierszu gorąco wierzył Józef Mączka. Sierpnia 1914 roku wyruszyli w bój strzelcy. By przywrócić niepodległy byt swojemu narodowi, szli do powstania wzorem pradziadów, dziadów i ojców. Jednak sytuacja na frontach nie pozwalała na realizację tych planów. Również poparcie zdezorientowanego społeczeństwa było zbyt małe. Pod koniec sierpnia Józef Piłsudski musiał zdecydować o losach swych podwładnych, albo kierując ich pod skrzydła wojsk austriackich, lub ukrywając w lasach, skąd mogliby prowadzić walkę partyzancką z wojskami rosyjskimi. Dla komendanta najbardziej odpowiednią, choć dramatyczną, była opcja austriacka, gdyż pozwalała zachować zorganizowane już oddziały strzeleckie w oczekiwaniu na odpowiedni czas. ...22 sierpnia 1914 roku ogłoszono powstanie Legionów Polskich. W tym samym dniu w Kielcach ukazał się słynny rozkaz Piłsudskiego o powstaniu Naczelnego Komitetu Narodowego i Legionów. Oto jego fragment. Żołnierze, pośród powszechnej bierności naszego społeczeństwa wypadki dziejowe zaskoczyły Polaków, zostawiając ich bez określonych decyzji, bez możliwości jednolitego i silnego postępowania. Konieczne byłoby najśmielsi i najenergiczniejsi wzięli na swoje barki odpowiedzialność, inicjatywę rzucenia iskry na proch. Te iskry rzuciliście, dając przykład innym, jako przodownicy walki narodu polskiego o niepodległość ojczyzny. Dziękuję wszystkim szarżom i żołnierzom za trudy i pracę dotąd uczynione i chcę wierzyć, że zapał i dyscyplina wojskowa, które dotąd wykazujecie, będą dostateczną siłą, by przyszłe legiony natchnąć pewnością zwycięstwa. kilkuletnie krwawe walki na frontach Wielkiej Wojny doprowadziły do sytuacji, w której rządy Antanty i Stanów Zjednoczonych stwierdziły, że przyszły stabilny europejski ład nie będzie możliwy bez państwa polskiego. Zapoczątkowane przez Piłsudskiego i Legiony Polskie działania dały podstawy odrodzonej w 1918 roku Polsce. Poezję legionową tworzyli żołnierze skupieni w oddziałach dowodzonych przez Józefa Piłsudskiego. Byli to najczęściej młodzi ludzie, pełni zapału do walki i wiary w rychłą niepodległość Polski. Poetyckim przedświtem dziejów legionowych były wiersze Stanisława Długosza, pisane w roku 1911 przez późniejszego legionistę, który zginął jako żołnierz 1. Brygady 6 sierpnia 1915 roku, mając zaledwie 24 lata. Ano trzeba pieczętować krwią, co się kiedyś wyszeptało skrycie. Trzeba młode dziś położyć życie, trzeba młodą pieczętować krwią. Powiadacie, że jeszcze za wcześnie, aby rzucać w noc jesienną wić, że się musi gdzieś w podziemiach tlić, aż na wiosnę piorunami wskrześnie? Nie wybuchnie nigdy płomień czyn, jeśli wiecznie czujne pogotowie na gwałt nowym buntem nie odpowie i nie wyjdzie na świat z tajnych min i nie krzyknie junaczo rozgłośnie: otośmy są, robotnicy dnia, niech truchleje despotyczna ćma, my wam słowo powiemy o wiośnie. Wychodzimy w beznadziejny szlak i nie złocą się przed nami świty. Inni pójdą w ślad przez nas wyryty i na trupach zatkną wolny znak. Ano trzeba pieczętować krwią, trzeba młode dziś położyć życie. W wierszu Straceńcy z wielką prostotą tłumaczy sens i motywację czynu legionistów. Powiadają, żeśmy są straceńcy, a nieprawda, bo my jak królowie, przyodziani we krwi złotogłowie, jak książęta bez mitry książęcej. A nieprawda, żeśmy są straceni, że z nas może pyłu nie zostanie. Nasze ciała, kopiec, z martwych wstanie. Dzień słoneczny wśród szarej jesieni. Myśmy przednie wielkiej armii straże i nowiny radosnej zwiastuny, chorążowie płomienistej łuny, co wam jutro w blasku dnia pokaże. Jeszcze wcześnie, jeszcze bardzo rano i mrok czarny zawisa nad ziemią, jeszcze liście na drzewinach drzemią, jeszcze pod broń nie wołano. Ale zanim tysiące powstaną, trzeba czujnie z bronią stać na straży, aby przemoc przeświętych ołtarzy nie dotknęła ręką pokalaną. Powiadają, żeśmy są straceńcy. Jednak sam fakt utworzenia legionów mających walczyć u boku armii niemiecko-austriackiej napawał grozą. Przecież w obu obozach mieli walczyć Polacy, a więc doszłoby do masowego bratobójstwa. Andrzej Struk tak pisał: kto zdołał przewidzieć obrót wojny i jej wszystkie powikłania? Podobnych pytań i wątpliwości były tysiące, bo zaiste położenie Polski w razie wybuchu wojny europejskiej stawało się straszne i tragiczne. Setki tysięcy Polaków, żołnierzy armii rosyjskiej, miały stanąć przeciwko setkom tysięcy Polaków spod zaboru pruskiego i austriackiego. Sama myśl o tym nieuniknionym, kolosalnym bratobójstwie, nieznanym dziejom świata, wywoływała rozpacz i zgrozę. Toteż olbrzymia większość Polaków wzdrygała się przed widmem wojny, odżegnywała się od niej i nie chciała o niej wiedzieć. Sytuacja opisana przez Andrzeja Struga znajdowała odbicie również w poezji. Edward Słoński. Ta, co nie zginęła. Rozdzielił nas, mój bracie, zły los i trzyma straż. W dwóch wrogich sobie szańcach patrzymy śmierci w twarz. W okopach pełnych jęku, wsłuchani w armat huk, stoimy na wprost siebie. Ja wróg twój, ty mój wróg. Las płacze, ziemia płacze, świat cały w ogniu drży. W dwóch wrogich sobie szańcach stoimy ja i ty. Zaledwie wczesnym rankiem armaty zaczną grać. Ty świstem kul morderczym o sobie dajesz znać. Na nasze niskie szańce szrapnelu wrzucasz grat i wołasz mnie i mówisz: to ja, twój brat, twój brat. Las płacze, ziemia płacze, w pożarach stoi świat, a ty wciąż mówisz do mnie: to ja, twój brat, twój brat. O nie myśl o mnie, bracie, w śmiertelny idąc bój i w ogniu moich strzałów, jak rycerz, mężnie stój. A gdy mnie z dala ujrzysz, od razu bierz na cel i do polskiego serca moskiewską kulą strzel. Bo wciąż na jawie widzę i co noc mi się śni, że ta, co nie zginęła, wyrośnie z naszej krwi. Edward Słoński. Sen o szpadzie. Do mego syna. Gdy dym pożarów słońce gasi i coraz krwawszy huczy bój, ty mnie nie pytaj, czy to nasi, czy to nie nasi, synu mój. Ty mnie nie pytaj, kto zwycięża, czy triumfalny słychać śpiew. Naszego nie masz tam oręża, chociaż się nasza leje krew. O synu mój, na wszystkich frontach, od Płowej Wisły aż po Ren, przy zapalonych stojąc lądach, my swój o Polsce śnimy sen. Niszczają grody, płoną wioski, świat cały, ognia krwawy słup, a chłop poznański i krakowski kładą się u wrót naszych w grób. A my? O los nasz zbądź się troski i nas dosięgnie krwawy cios. Wszak celnie strzela chłop krakowski, kiedy się Polski waży los. Lecz synu, nie mów nic o zdradzie. To w niemilknącym huku dział nasz sen rycerski, sen o szpadzie. Wreszcie się dzisiaj jawą stał. Wiersz ten nawiązuje oczywiście do utworu Stefana Żeromskiego, który pisał także, zwracając się do żołnierza polskiego: twoja dola to konać za święte idee, a konać bez ostatniej pociechy mężnego człowieka, bez sławy. Ale ty nie dla sławy wyszedłeś. Posłałeś siebie sam, ażeby świat, wbrew woli świata, wydrzeć spod skinień berła nocy. Twoje zadanie to niweczyć przemoc człowieka nad człowiekiem, spod męki ciał wydobyć ducha ludzkiego, osadzić wśród ludzi miłość i prawo do szczęścia. Dlatego wyzwałeś na rękę łuk i koronę świata. Szczególne miejsce w dorobku literackim okresu Legionów zajmuje pieśń My pierwsza brygada, która jest swego rodzaju credo piłsudczyków. Sam Piłsudski mówił, że jest to najdumniejsza pieśń, jaką kiedykolwiek Polska stworzyła. Pieśń ta jest żywą legendą Legionów i ich walki. O dramatycznej sytuacji naszego narodu tak pisała Dorota Kielak. Wezwanie do walki zbrojnej musiało mieć posmak zachęty do zbrodni kainowej. Stąd poszukiwanie jej alternatywnych motywacji, stąd przeniesienie jej wartości w sferę ducha. Bratobójcza walka umieszczana w tym wymiarze traci swoje tragiczne znamie, nie tracąc za to wymiaru doświadczenia w jakiś sposób przełomowego, bo zmieniającego oblicze człowieka. Jak wielki to był przełom, świadczą słowa Stanisława Witkiewicza zawarte w listach do siostry. Witkiewicz był wujem Piłsudskiego. Nie trzeba tracić wesołości i odporności ducha. Ludzie powinni kochać ideę i czyn i w samym czynie czuć szczęście życia. Redukować życie do osiągnięcia celu konkretnego jest to odbierać mu jego treść najistotniejszą. Legiony są istotą polskiego życia. I jakikolwiek będzie skutek ich czynu dalszy, ostateczny, samo życie takie jak ich jest najdoskonalszym życiem polskim, jest górną chwilą, o której marzył Mickiewicz. Czyn Piłsudskiego jest potężną dźwignią, która wyważyła z bezdni niewoli i upodlenia Polskę. Cześć jemu i jego żołnierzom. Piłsudskiego nikt nie mianował. W chwili jego wystąpienia na widownię polskiego życia nie było żadnej wyższej od niego władzy w Polsce. Nikt nie mógł go upoważnić do spełnienia jego czynu, ulegalizować jego władzy, potwierdzić jego pełnomocnictwa i nakazać posłuch jego rozkazom. Piłsudskiego kariera rozpoczęła się od spiskowania przeciw przemocy i despotyzmowi rosyjskiemu, przeciw przemocy i niesprawiedliwości społecznej. Życie Piłsudskiego było ciągłym ocieraniem się o szubienicę, ciągłym nadstawianiem szyi pod pętlę stryczka. Niesłychana odwaga, zimna krew, czujny i bystry umysł i genialna przebiegłość spiskowca ocaliła go na szczęście. Ktoś dedykował Piłsudskiemu książkę i napisał: pierwszemu żołnierzowi nowej Polski. I on rzeczywiście jest tym pierwszym żołnierzem. Armia Polska walczy i Piłsudski jest na jej czele. Tacy ludzie jak Piłsudski działają na ludzkie dusze jak soczewka na rozproszone promienie słoneczne, skupiając je w jedno ognisko i wywołując wybuch ognia. Podobnie Piłsudski skupił, zogniskował wybuch czynu strzelców. Na ich czele znalazł się on z prostej konieczności jako ich twórca. Stał się wodzem przez swoją własną moc. Jego władza jest wynikiem tego, że on jest wcieleniem ducha wiodącego do walki tych nowych polskich żołnierzy. Rzeczywistość i legenda wyznaczyły mu w historii polskiej miejsce, z którego nie może go usunąć władza. Żadne normy hierarchii wojskowej. On jest i będzie na zawsze rzeczywistym wodzem polskich legionów. Jeden z największych polskich poetów, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, ideowo związany z legionami, w swoim poemacie Achilles pisał: o karabinie polskiego żołnierza, śmiertelny kwiecie, bujny ponad kwiaty, w tobie lud święci broń swego rycerza, w przędzy mąk swoich wijąc się w szkarłaty. Tyś poświęconą jest arką przymierza między dawnymi a nowymi laty. Do ciebie serce okrwawione wiodło, za tobą tęsknił ból. Tyś polski godło. W innym wierszu pod tytułem Wódz Tetmajer ukazuje dramat jednowładztwa. Jego bohaterem jest niewątpliwie Piłsudski, choć wymowa wiersza jest uniwersalna. Jak dużo siły charakteru, rozumu, energii i odpowiedzialności wymaga ta pozycja, kiedy los narodu i państwa spoczywały w jednym ręku. Na rozpalone blachy postawiłem stopę. W rękach toczę płonące kule ołowiane. Żar głowni pryska mi wbrew. W ustach gorzącą ropę mam. Oto są wagi dane. Waż. Ja sam ważyć mam. Jestem silny. Miecz mój ostrzony. Bym nieomylny był. Czarne zasłony na oczach i żadna dłoń nie zdziera i wkoło nikt, tylko ów olbrzym kir, co słoni blask. Z podziemnych szycht dym, pode mną toń, skały stawiane w grzędę i orlich skrzydeł trzask. Orły lecą. O słońce, gdy konać będę, ukaż mi orły lecące. Tak o poezji legionowej niemal 100 lat temu pisał Kazimierz Kosiński. Poezja Legionów jest zwierciadłem zbiorowej duszy środowiska, w którym powstawała. Zawiera w sobie historię przeżyć duchowych tych ludzi, od zapału i wiary do zwątpienia i niemocy. Ma w sobie kult śmierci za ojczyznę, a od zwątpienia i niemocy dochodzi do wiary w potęgę mogił. Ta wiara w potęgę mogił w poezji Legionów przypomina jeden z dramatów Sofoklesa o śmierci Edypa w Kolonos. Ból istnienia, krzywda trapią człowieka sofoklesowego, lecz ostatecznie cierpienie staje się mocą wyzwalającą. Śmierć ustępuje miejsca radości. krzywda, zadośćuczynieniu. Smutek pełni wesela i szczęścia.